Chwała niech będzie Bogu naszemu, że nas dzisiaj zgromadził na tym miejscu, że jesteśmy gotowi wielbić naszego Pana, oddawać Mu hołd, chwałę i cześć, a także słuchać głosu Jego, głosu naszego Pana i Boga Wszechmogącego. Kochani, otwórzmy sobie fragment Słowa Bożego zapisany w liście apostoła Pawła do Filipian. List apostoła Pawła do Filipian, 4 rozdział od 1 do 9 wersetu. 4 rozdział listu apostoła Pawła do Filipian od 1 do 9, 1270 strona. Przeto, bracia moi umiłowani, pożądani radości i korono moja, trwajcie w Panu umiłowani. Upominam Ewodię i upominam Syntychę, aby były jednomyślne w Panu. Proszę także i Ciebie, wierny mój towarzyszu, zajmij się nimi, wszak one dla Ewangelii razem ze mną walczyły wespół z Klemensem i z innymi współpracownikami moimi, których imiona są w Księdze Żywota. Radujcie się w Panu zawsze, powtarzam, radujcie się. Życzliwość wasza, skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powieście prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych, myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przejęliście, co słyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Bóg pokoju będzie z wami. I to jest naprawdę cudowne, że Bóg chce z nami być i to naprawdę chce z nami być. Dlatego robi wielkie starania, pomimo że człowiek upadł w grzech, żeby go z powrotem do swojego królestwa przywołać, abyśmy byli ludźmi, którzy mają przebaczone grzechy, odpuszczone winy, wrzucone do głębin morskich, tak głęboko, że nie można ich wydobyć, a żeśmy naprawdę byli wolni. Wolni, naprawdę w Chrystusie wolni. I wolnymi naprawdę jesteśmy. Dlatego, kochani, Słowo Boże nam mówi, w tym pierwszym wersecie jest, zwróćmy uwagę, aż 2 razy użyte słowo umiłowani. Przeto, bracia moi umiłowani, pożądanie radości, korono moja, trwajcie w Panu umiłowani. Jest to niezwykle ważne, abyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że nie jesteśmy tylko umiłowanymi Pawła, ale szczególnie, i to naprawdę szczególnie, umiłowani przez Boga. I tutaj jest użyte słowo agape, czyli ta miłość, ta prawdziwa, która pozwala człowiekowi oddać życie swoje za kogoś. To jest ta miłość, która pozwala poświęcać się. I Bóg Wszechmogący Pan robi wszystko, aby człowiek był w Jego królestwie, aby po prostu, tak jak kiedyś pamiętam, jeden z kaznodziejów, wielki misjonarz Afryki, powiedział, że Bóg chce zaludnić niebo. Kochani, taka jest prawda. Bóg ma w niebie aniołów, mnóstwo aniołów, 4 postacie, 24 starców i chce mieć tam mnóstwo ludzi. Mnóstwo ludzi. Ma miliardy aniołów, jeszcze chce mieć miliardy ludzi. Oczywiście będzie w niebie straszny bałagan, bo pomyślmy sobie, tyle miliardów aniołów i ludzi, kto nad tym zapanuje? Jak nie można zapanować nad 10 milionami, czy kilkudziesięcioma milionami na przykład w Polsce, to jak można zapanować w niebie nad miliardami? Ale Słowo Boże nam mówi, i to nas pociesza bardzo, że Bóg jest Bogiem porządku i ładu. I dlatego, kochani, jesteśmy pełni nadziei, że jak wejdziemy do nieba, to naprawdę będziemy wśród wspaniałego porządku. Trwajcie w Panu. Jest powiedziane bardzo wyraźnie, abyśmy trwali w Panu. Co to oznacza? Otóż, kochani, greckie słowo stekete to oznacza stać i trwać. I jest bardzo często używane w Słowie Bożym dla określenia takiego wojskowego określenia, to oznacza takie stanie na baczność. To jest takie stanie na posterunku. To jest stanie na warcie. Wiecie? I Słowo Boże używa tego słowa, aby pokazać, że my mamy pewien nakaz od Boga, abyśmy w wierze stali, abyśmy stali niewzruszenie w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Filipian 1, rozdział 27, werset mówi tak. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej, abym czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że, i tu jest użyte właśnie to słowo staccato, że stoicie w jednym duchu, że stoicie, że jesteście gotowi, że jesteście zwarci, gotowi do działania, że jesteście przygotowani do wszelkiego dobrego dzieła. W jednym duchu, jednomyślnie walcząc z połem za wiarę Ewangelii. Widzimy, Słowo Boże nam nakazuje, wręcz nie tylko zachęca, ale nam nakazuje, wydaje Bóg taki rozkaz, taką decyzję. Stój, mocno stój, nigdzie się nie ruszaj, bądź człowiekiem, który jest stały. Stały w wierze, stały w nadziei, który jest człowiekiem zawsze gotowym do tego, żeby być przez Pana użytym. Kiedyś Bóg powiedział w obecności pewnego proroka, myślę, że domyślicie się jakiego, Bóg powiedział, no potrzebuję posłać kogoś, ale kogo poślę, kto tam pójdzie? Oto ja, odpowiedział prorok, poślij mnie. Izajasz. Właśnie Izajasz. Zobaczmy, to jest właśnie to staccato, że kiedy Bóg mówi, że jest coś potrzeba do zrobienia, to ja jestem gotowy. Ja jestem przygotowany, ja jestem wyćwiczony, ja jestem człowiekiem doświadczonym i tym, który trenuje cały czas. Sprawdza się. Musicie sprawdzać, Słowo Boże mówi, czy trwacie w wierze. Zobaczcie, to nie jest tylko tak, że Bóg sprawdza, czy my mamy wiarę. W międzyczasie, kiedy Bóg akurat nie sprawdza, czy mamy wiarę, to my mamy sami siebie sprawdzać. Ja muszę siebie zapytać i dać sobie odpowiedź, czy mam wiarę. Czy mam wiarę? Kochani, w jaki sposób się sprawdza, czy się ma wiarę, czy się jest gotowym, czy się stoi, czy jestem gotowy i na warcie? Ano bardzo prosto. Jeżeli jest jakiś problem, to ja od razu próbuję swoją wiarą ten problem rozwiązać. I jeśli nic z tego nie wychodzi, to co? To sprawdziłem, że nie mam wiary. Przykre. Ale tak jest. No kochani, naprawdę tak jest. Nie jeden raz siebie sprawdzamy i niestety musimy biec do kogoś po pomoc, aby wzmocnił nas w naszej wierze, abyśmy mogli naprawdę rozwiązać te sprawy, które Bóg powierzył w nasze ręce, abyśmy to my je robili. Bóg stworzył cały świat, stworzył ziemię, stworzył ogród, umieścił tam człowieka, przyprowadził do niego wszystkie zwierzęta i zobaczmy, że to nie Bóg nadawał nazwy tym zwierzętom, to nie Bóg nadawał imiona tym zwierzętom, tylko kazał zrobić to człowiekowi. To Adam nazywał poszczególne zwierzęta, jak ma je nazwać. I pewnie jakieś nazwał tygrysem, jakieś nazwał lwem. Nie wiem, w jakim języku akurat Adam rozmawiał w raju, ale myślę, że w polskim. Bo to jest taki trudny język, że trzeba całej wieczności, żeby się go nauczyć. Także to tak tam dużo czasu miał, więc... Kochani, oczywiście sobie żartujemy, ale wiemy o tym, że my mamy odpowiedzialność przed Bogiem, mamy zobowiązania przed Bogiem i mamy być gotowi na Jego wołanie. No kogo poślę? No do Białej Podlaskiej. Kogo poślę? No kogo poślę do Białej Podlaskiej? I pewien człowiek odpowiedział, oto jestem, mnie poślij. Wiecie, kto to był? Mój ojciec. On był wtedy w Olsztynie. On nic nie wiedział, że w Białej Podlaskiej jest zbór, czy nie ma zboru. On nic nie wiedział o tym, czy tam trzeba jechać, czy nie trzeba jechać. Ale przyszła wizja od Boga, przyszło Boże Słowo i on powiedział, Panie, ja mogę tam pójść. I przyszedł. I kontynuujemy tą pracę, którą on zapoczątkował, a my dalej prowadzimy ją. Po prostu jesteśmy... Gotowi, stoimy, jesteśmy stabilni, Jesteśmy gotowi w każdej chwili wykonać Bożą pracę. A jaka jest Boża praca dla tego miasta? Żeby wszyscy ludzie w tym mieście, ile tam, 30, przepraszam, 60, niecałe 60 milionów tysięcy ludzi mieszka w tym mieście i Bóg chce, żeby oni wszyscy byli zbawieni. Amen? Wszyscy, żeby byli zbawieni. Naprawdę, żeby wszyscy. A jest tylko jakaś tam część zbawionych ludzi, prawda? My tutaj jeszcze gdzieś w mieście są też jeszcze jacyś zbawieni ludzie, ale żebyśmy to dobrze wiedzieli, że mnóstwo ludzi jest, tak jak to się dzisiaj po gospodarsku mówi, do zagospodarowania. Trzeba nimi się zająć. Oni mają problemy. Oto, Panie, jestem gotowy. I to jak się staje w gotowości, to się nie stoi tak, Panie, jestem gotowy. Tylko to jest gotowość, naprawdę gotowość do wymarszu, do pójścia. Od razu idę, od razu wołam, chodźcie do Jezusa, chodźcie do Jezusa. I jesteśmy gotowi, żeby wykonać Boże dzieło. To jest tylko jedno zagadnienie, którego Bóg od nas żąda. I Słowo Boże mówi, przeto umiłowanie, pożądanie, radością moja, korono moja, trwajcie w Panu. Co to znaczy trwać w Panu? Że jestem gotowy? Tak. Ale jak się trwa w Panu? Co to oznacza, że obserwując jakiegoś człowieka, można powiedzieć, o, on trwa w Panu. Po czym poznajemy człowieka, który trwa w Panu? Otóż Słowo Boże tutaj wyraźnie nam mówi i o tym właśnie będziemy chcieli jeszcze mówić. Zawsze się radujcie w Panu. To jest człowiek radosny. Kiedy na przykład stajesz, aby śpiewać pieśń w sercu moim radość dzisiaj mam, to śpiewasz w sercu moim radość dzisiaj mam. To o to chodzi? Tak się poznaje człowieka pełnego radości? Wiecie, ja wam powiem, już nie jeden raz byłem w takiej sytuacji, kiedy przyjeżdżałem do jakiegoś miasta i miałem tam poznać kogoś wierzącego, który miał mnie spotkać. Na dworcu czy na lotnisku. Nie znałem go. I tak wysiadłem i myślę, ale który to? I tak patrzę. A, ten trwa w Panu. Podchodzę do niego. Oczywiście to ten, który trwa w Panu. To on właśnie wyszedł, żeby mnie spotkać. Ilu ludzi wierzących dokładnie to mówi. Poznajesz człowieka, który trwa w Panu, który jest Bożym dzieckiem. Poznajesz go. On nie śmieje się od ucha do ucha, ale ma jakiś taki wyraz twarzy bardzo radosny. Rozluźniony. Nie taki, jakby cały czas w depresji był, ale taki, jakby był już po depresji. Kochani, musimy się nauczyć wychodzić z opresji, wychodzić z depresji, wychodzić z problemów. Człowiek wierzący jest atakowany przez wszystko to samo, co cały świat jest atakowany, ale charakteryzuje się tym, że z tego wychodzi. Wiecie, ja zawsze lubię powiedzieć coś takiego, że problemy mają jedną dobrą cechę. Wszystkie problemy mają dobrą cechę. Że się kończą. Kochani, naprawdę. I człowiek wierzący to jest ten człowiek, który widząc problemy wie, że się one skończą. Po prostu wie, że się skończą. Dlaczego? Bo naszym obrońcą, naszym wybawicielem, naszą pomocą jest Bóg. I On rozwiązuje wszystkie problemy. Dlatego one się kończą, bo Pan jest tym, który je zawsze w cudowny sposób kończy. Paweł wspomina w liście do Filipian o radowaniu się. Mówi o tym i w pierwszym, i drugim rozdziale. My w czwartym czytaliśmy o tym, ale w czwartym rozdziale jest w szczególny sposób to podane, to radowanie się. Do radowania się jest dodane w Panu. I tu jest pokazane, w jakiej sferze życia człowieka znajduje się radość? W jakiej sferze? Radość człowieka wierzącego ma być w jego duchowości, w jego duchowym świecie, w jego duchowej istocie, w sercu i w duszy i w duchu, a później też i w ciele. My musimy wiedzieć, że sfera radości w zasadzie wykracza ponad wszelkie życiowe okoliczności. Dlaczego? My nie musimy się martwić o życiowe problemy, dlatego że mamy nad sobą Pana. Mamy nad sobą Pana. W Tesaloniczan w 2 rozdziale, w 19, 20 wersecie jest powiedziane tak: bo któż jest naszą nadzieją albo radością? Albo koroną chwały przed obliczem Pana naszego Jezusa Chrystusa w chwili Jego przyjścia. Czy nie wy? Zaiste wy jesteście chwałą naszą i radością. Wy jesteście moją radością. Ja jestem waszą radością. Dlaczego? Dlatego, że służymy sobie nawzajem, przyprowadzamy siebie do Chrystusa, a jak są problemy, to co robimy? Załamujemy ręce i razem z płaczącymi płaczemy. Czy tak? No mamy płakać z płaczącymi, jak najbardziej. Wiecie, co to oznacza? Do tego stopnia współczuć, że robimy wszystko, żeby tym ludziom pomóc. Wszystko. Po prostu wszystko. To nie chodzi o to, że podchodzisz do człowieka, klepiesz go po ramieniu, mówisz, nie martw się, będzie dobrze. Odchodzisz, on umiera. Kochani, my mamy być takimi ludźmi, którzy na przykład wkładają ręce, namaszczają. I niektórzy mówią, to jest ostatnie namaszczenie. Bo jak namaszczony został człowiek, to już czekamy, żeby nam nie sprawił żadnej tutaj głupiej niespodzianki i żeby czasem nie pozostał przy życiu. Po namaszczeniu ma być śmierć. A co jest powiedziane w liście Jakuba? Jeżeli ktoś z was jest chory, to niech wezwie starszych, niech wezmą olej, niech go namaszczą i niech umrze, tak? Niech włożą na niego ręce, a modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego. Ale tu trzeba mieć wiarę do tego. To nie takie proste. To nie takie proste, o taką włożyć ręce i uzdrowiony. No i właśnie o to chodzi, że chrześcijanin ma być w takim stanie, w takiej gotowości przed Bogiem, żeby wkładać ręce ku uzdrowieniu, a nie ku śmierci. My mamy być ludźmi, którzy wkładają ręce, aby ludzie byli uzdrowieni. Całe miasto, to miasto, do którego nas Bóg posłał, całe miasto czeka na objawienie się synów Bożych. Kto to są synowie Boży? Jesteś synem Bożym? Nie, ja jestem zwykłym człowiekiem. A syn Boży to kto? No Jezus Chrystus. A my nie jesteśmy czasem Jego braćmi? Jeśli jesteśmy braćmi Jezusa Chrystusa, to jesteśmy synami Bożymi. W psalmie już jest powiedziałem, czyż nie powiedziałem o was, że bogami jesteście? Nie można tak myśleć nawet. To jest grzech tak myśleć. Bóg tak powiedział, ale my mu nie wierzymy. Bóg powiedział, synu mój, oddaj mi serce swoje. Do kogo to powiedział? Do ciebie i do mnie. Bóg powiedział, synu mój. I my mamy być gotowi służyć Bogu tak, jak posłuszni Jemu synowie. Mamy nauczyć się wprowadzać wolę Bożą na ziemi. Słowo Boże mówi, w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. To, co to oznacza? To tak, jakby Chrystus stał przed światem. I wołał, pojednajcie się z moim Ojcem, pojednajcie się z Bogiem. My głosimy, pojednajcie się z Bogiem. A więc przynosimy światu Jezusa Chrystusa, przynosimy światu Boga. Co to oznacza? No to oznacza, że jesteśmy częścią Boga. Co to oznacza? To oznacza, że Bóg tchnął w nas dech swojego życia. Czyż to nie jest powiedziane przy stworzeniu człowieka? Dokładnie to. Nie jesteśmy wielcy jak Bóg. Nie jesteśmy pełni chwały jak Bóg, ale mamy Jego oddech. Jakąś malutką drobinkę, ale samego żywego Boga. I dlatego nasza natura jest, duchowa natura jest naturą Bożą. My musimy być ludźmi, którzy są gotowi wykonywać wolę swojego Ojca Niebiańskiego. Czyż Jezus Chrystus nie powiedział, jak się modlicie, to modlcie się tak. Ojcze nasz, któryś jest w Białej Podlaskiej, czy gdzie? W niebie. Do tego Boga na niebie mamy mówić Ojciec nasz. Bezpośrednio do Niego. Bo tak Jezus Chrystus nas nauczył. Bo jedynym pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludźmi jest człowiek. Jezus Chrystus. Jedyny pośrednik. A więc nie mamy innego pośrednika. Mamy tylko jednego. Jezusa Chrystusa. I to jest dobrze, że mamy tego jednego. Bo On, będąc Synem Bożym, stał się też człowiekiem. I może współczuć i współdziałać z naszymi cierpieniami, z naszymi problemami, z naszymi potrzebami. Bo sam przez nie przechodził. Bóg wie, co to znaczy ból. Chociaż czytałem taką książkę, w której było napisane, że Bóg jako Jezus Chrystus nie czuł żadnego bólu, bo był Bogiem. No jak go przybijali do krzyża, to on się śmiał. Może nie na głos, ale dla niego to było obojętne. Jak wam się to podoba? Mi się to nie podoba. Bo Słowo Boże mówi inaczej, nie mógłby współczuć z naszymi cierpieniami. A więc przeszedł przez wszystkie takie same cierpienia. Czuł dokładnie to samo jak ty. Jak się skaleczysz, nożykiem coś kroisz na desce i skaleczysz się w palec. Czujesz jakiś ból? A krew leci? To Jezusowi Chrystusowi też to samo. I bolało, i krew leciała, wszyscy widzieli, i ta krew przelała się za nas. Widzimy, jak to jest? A więc jesteśmy gotowi. Jesteśmy gotowi w Panu naszym, aby być w radości. W Filipian w 3:1 jest powiedziane: ponadto, bracia moi, radujcie się w Panu. Pisać do was jedno i to samo nie przykrzy mi się. Dla was zaś jest to zabezpieczenie. Zobaczmy, że apostoł Paweł w 1, w 2, w 3 i w 4 Filipian napisał: radujcie się. I tu nawet napisał: powtarzam, radujcie się. Radujcie się w Panu, powtarzam. Jeszcze raz powtarzam, jeszcze raz. I wcale mi się to nie przykrzy wam powtarzać. Bo to jest takie zabezpieczenie, żebyście o tym nie zapomnieli. Mamy się radować. Po prostu mamy się radować. Jak już masz nadmiar smutku w życiu swoim, to przypomnij sobie, co od Boga otrzymujesz. Co otrzymałeś dotychczas. Jakie cuda się działy w twoim życiu. Czy miałeś chociaż jeden cud jakiś w twoim życiu? Nikt nie miał. Kochani, mamy wspaniałe cuda od Boga. Mamy wspaniałe cuda. I rzeczywiście je przeżywamy. I rzeczywiście się radujemy i rzeczywiście uwielbiamy Pana naszego Jezusa Chrystusa. On jest naprawdę wspaniały i On przychodzi po to, żeby nas ratować. Dlatego radujmy się, radujmy się. I wtedy wspominajmy o tym, co naprawdę się dzieje. Zobaczmy, jakie błogosławieństwa apostoł Paweł napisał do Koryntian. 13:11, 2 Koryntian. W końcu, bracia, bądźcie zdrowi, doskonalcie się, weźcie sobie napomnienia do serca, bądźcie jednomyślni, zachowujcie pokój, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Jak chcecie, żeby Bóg miłości i pokoju był z wami, to się tak zachowujcie. Prosta rzecz. Dalej jest powiedziane w tym słowie: miejcie skromność. Można na dwojaki sposób tłumaczyć to greckie słowo, albo skromność, albo cierpliwość. I to w zasadzie dwa znaczenia tego słowa i tak można je przetłumaczyć. W Hebrajczyków w 10 rozdziale od 35 kilka wersetów mówi tak. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila, przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. W Jakuba 5 rozdział 7 werset mówi, przeto bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, a spadnie wczesny i późny deszcz. Bądźcie i wy cierpliwi, umacniajcie serca swoje, bo przyjście Pana jest bliskie. Nie narzekajcie, bracia, jedni na drugich, abyście nie byli sądzeni, oto sędzia już u drzwi stoi. Bracia, za przykład cierpienia i cierpliwości bierzcie proroków, którzy przemawiali w imieniu Pańskim. Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Joba i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan, bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan. A więc musimy być przed Bożym obliczem ludźmi stałymi, cierpliwymi, którzy naprawdę oczekują tego, co Bóg będzie czynił w naszym życiu. Jak będzie nas przemieniał, jak będzie nas kształtował, jak będzie nas wypróbowywał, jak będzie nas powoływał do pracy, do służby, jak będzie nas namaszczał. My musimy patrzeć na to, co Pańskie i co w życiu naszym, czego od naszego życia oczekuje nasz Bóg. Czego oczekuje od Ciebie, ode mnie? Jest cały teren ludzi, którzy potrzebują ratunku Pańskiego. I my musimy do nich wyjść. My musimy po prostu być dla nich pomocą, tarczą, źródłem wiedzy. Po prostu musimy dla nich być gotowymi do konkretnego działania. Ale my w życiu naszym musimy też się nauczyć, abyśmy nie żyli ciągle w troskach. Abyśmy nie byli tacy, wiecie, jak to nieraz troski powodują, że na czole człowiek ma takie bruzdy, takie, wiecie... Ja rozprostuję zaraz sobie trochę. Wiecie, bo człowiek musi być tym, który naprawdę nadzieję swoją pokłada w Panu. Musimy być ludźmi. Biblia bardzo jasno naucza, że chrześcijanie nie powinni się martwić. Filipian tutaj w tym fragmencie, który czytaliśmy w 6 wersecie, jest powiedziane, nie troszcie się o nic. Ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach, z dziękczynieniem powieście prośby wasze Bogu. Wszystkie nasze potrzeby i troski powinniśmy powierzać Bogu, naszemu Panu Bogu, w modlitwie. Nie zamartwiać się o wszystko, tylko powierzać je Bogu. Ja mogę mówić o tym, ale i sam ten błąd popełniam. Zaczynam się martwić i trzeba kogoś, jakiegoś ewangelista, który mnie będzie nawoływał do tego, żebym się modlił, żebym te troski powierzył Bogu. Kto tym ewangelistą dla mnie jest? No moja żona. No to proste. Ona najbardziej to widzi, ona najwięcej to obserwuje i ponieważ jestem w jej sercu, więc interesuję się tym, dlaczego się martwię, dlaczego rozmyślam i mówi do mnie pod jaką datą, jakie kazanie mówiłem i mówiłeś nie troszcie się. No zrób to teraz. I ona mi później kazanie w domu mówi. Ja tutaj wam mówię, a ona to zapamiętuje i później mi powtarza to kazanie. Nie z magnetofonu puszcza, tylko osobiście przekazuje. I musimy w to wchodzić, kochani. Wszyscy, niezależnie od tego, jaką rolę spełniamy, jakie posłannictwo mamy od Boga, wszyscy musimy dokładnie tak samo postępować. Jezus Chrystus zapewnia nas, że Ojciec w niebie troszczy się o wszystkie nasze potrzeby. To jest opisane w Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale od 25 wersetu. I myślę, że powinniśmy przeczytać ten fragmencik Słowa Bożego, A tu jest powiedziane tak, dlatego powiadam wam, nie troszcie się o życie swoje. Co będziecie jedli albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją, ani żną, ani zbierają do stodu, a Ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? A któż z was, troszcząc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? Możesz dodać sobie pół metra? Próbuj, wysilaj się, rozciągaj się. A Słowo Boże mówi tak, a co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną. Nie pracują ani przędą, a powiadam wam, nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej o was, o małowierni? Nie troszcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać, bo tego wszystkiego poganie szukają. Albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia. A więc zobaczmy, troska nasza czy zmartwienia nasze wcale nie służą naszej zapobiegliwości czy naszej przebiegłości w życiu. Świadczą raczej o braku zaufania do Boga. I tak Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi. Słowo Boże mówi tak, w Piotra 5:7, wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Złóżcie, inaczej można jeszcze przetłumaczyć to słowo, zrzućcie. Jak zrzucasz coś z siebie? Po prostu zrzucasz. Szybko, zdecydowanie, zrzucasz to z siebie. Masz na plecach ciężar. Jak się zrzuca ten ciężar? Jak najszybciej. I zrzucasz go. I Bóg mówi, zrzućcie na mnie. Bóg nie chce, abyśmy sami nosili ciężary naszych problemów i trudności. Wcale Bóg nie chce. Bóg jest na tym, wcale tym nie zainteresowany. W tym wersecie, co przed chwilą cytowałem, Bóg mówi, abyśmy na Niego złożyli wszelkie zmartwienia i troski. Na Niego złożyli. Z jakiego powodu Bóg chce ulżyć nam w naszych problemach? Z jakiego powodu? Biblia mówi, że czyni tak, gdyż troszczy się o nas. Chce, abyśmy nasze troski na Niego zrzucili, bo On się o nas troszczy. Czy to oznacza troska Boża, że Bóg się zamartwia i włosy już Mu wychodzą z głowy ze zmartwienia o ludzi na ziemi? Nie. Tak jak niektórzy próbują komentować, i to nawet w Nowym Testamencie jest ten komentarz zapisany, kiedy Jezus Chrystus przyszedł do grobu Łazarza. I co jest tam powiedziane? Że zapłakał. I co Żydzi, jak to skomentowali? O, patrzcie, jak go miłował. To nie mógł on spowodować, żeby nie umarł? Czy Jezus Chrystus płakał nad Łazarzem? Jak myślicie, płakał nad Łazarzem? Nie. Dlaczego? Bo on wiedział, że za chwilę będzie z nim rozmawiać. Jezus Chrystus doskonale wiedział, że Łazarz za chwilę wyjdzie tutaj i będzie z nim rozmawiał. Marta była taką osobą, której on nawet musiał tłumaczyć. Zmartwychwstanie był brat twój. No tak, kiedyś. Nie teraz zmartwychwstanie, ja jestem zmartwychwstanie. I wiecie, dlaczego płakał? Bo takich jak Marta było tam mnóstwo, którzy nie wierzyli, że Łazarz zmartwychwstanie. Jezus wierzył. Był tego nawet pewny. A jak się modlił o to, żeby Łazarz z grobu wyszedł, powiedział, Ojcze, ja wiedziałem, że Ty mnie zawsze wysłuchujesz. Ja wiedziałem, już wcześniej wiedziałem, że Ty mnie wysłuchasz i że On wyjdzie z grobu. Ale ze względu na tych wszystkich ludzi to czynię. I co Łazarz wyszedł? Wyszedł. Widzimy, jak to jest? Bóg się o nas troszczy, Bóg się o nas martwi, ale nie w taki sposób jak my. My mamy się martwić w taki sposób, jak Bóg przykład tego daje. Bóg troszczy się o wszystko, absolutnie o wszystko, co ma związek z tobą i ze mną. Wiesz o tym? On się troszczy o twoje jedzenie, o twoje ubranie, o to, gdzie będziesz mieszkać, jakim samochodem będziesz jeździć. Myślisz, że nie? Dokładnie Bóg się o to troszczy. Bóg pamięta o tobie, o mnie. Ty możesz o swoich sprawach zapomnieć, ale Bóg nie zapomni o twoich sprawach. Dlatego, że żadne zmartwienie nie jest zbyt duże ani zbyt małe, żeby Bóg się nim nie zajął. Nie ma takich malutkich zmartwień, o które Bóg się nie będzie troszczył. Ani nie ma takich wielkich, o których Bóg się nie zatroszczy. Nawet malutkie, najmniejsze, potrzebujesz coś bardzo drobnego i dochodzisz do wniosku, ponieważ potrzebujesz taką małą rzecz, więc nie wypada Bogu zawracać z tym drobiazgiem głowy. Śrubeczka ci wypadła, w trawę wpadła. No przecież nie pójdę do wszechmogącego Boga powiedzieć o tej śrubce, że ona mi jest potrzebna. A dlaczego nie? A dlaczego nie? Czy ty myślisz, że Bóg przyjdzie razem z tobą w tej trawie, będzie szukał? Wiecie, jak Bóg działa? Bóg mówi słowo. I ono wykonuje pozytywnie z tym, z czym zostało wysłane. Bóg mówi, dobrze, znajdź tą śrubkę. I raptownie znajdujemy. Już nie jeden raz, nie jedna osoba o tym świadczyła. Różne drobne rzeczy, które w naszym życiu przychodzą. Bóg się troszczy, widzimy, że się troszczy. Nawet o drobiazgi się troszczy. Ale też troszczy się o wielkie rzeczy. O największą rzecz się troszczy, żebyśmy trafili na pewno do nieba. Abyśmy nie trafili do piekła, tylko do nieba. Wiecie, o jaką wielką rzecz się troszczy? O całą naszą wieczność. Dlatego współdziałajmy z Nim, a nie zamartwiajmy się różnymi sprawami. Gdy Bogu powierzamy nasze problemy, Bóg daje nam obietnicę, że obdarzy nas swoim pokojem i to takim pokojem, które przewyższa wszelkie zrozumienie. W 7 wersecie w tym fragmencie tu czytaliśmy o tym. Oczywiście musimy wiedzieć, że w życiu tych ludzi, którzy nie znają Jezusa jako osobistego swojego Zbawiciela, wszelkie zmartwienia i troski będą częścią codziennego życia. To jest w zasadzie zaleta i taka cecha człowieka, który chodzi w Chrystusie, który zna Jezusa Chrystusa jako swego Boga, jako swego Pana, jako cudownego opiekuna. Ale ci, którzy zawierzyli swoje życie Bogu, oddali je Jezusowi Chrystusowi, to On to życie nasze prowadzi. On daje obietnicę. Pójdźcie do mnie wszyscy, Mateusza 11, 28, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo, uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje jest lekkie. To jest to, co proponuje nam Pan nasz Jezus Chrystus. W modlitwie bądźcie wytrwali i czujni z dziękczynieniem. A w Jana 14, 27 czytamy, pokój zostawiam wam, mój pokój wam daję. Nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. A więc z naszych trwóg, z naszych strachów musimy wyjść. Nie możemy dłużej w tym trwać. My mamy po prostu wyjść, bo mamy się nie trwożyć, bo Bóg zostawił nam swój pokój. Swój pokój. I dalej Słowo Boże mówi, pokój Boży niech strzeże serca i myśli wasze. Tu w 7 wersecie o tym pokoju Bożym jest powiedziane. Pokój Boży, czyli wewnętrzny spokój i wyciszenie zostało nam, wierzącym ludziom, obiecane. My mamy wiedzieć, że nasz Pan, Bóg Wszechmogący, naprawdę się o nas troszczy i nie pozwoli, żebyśmy byli w tym świecie pognębieni. Bóg zawsze chce nam pomóc. Nie wszyscy ludzie są zawsze o tym przekonani, że Bóg chce nam pomóc. Czasami myślą, że Bóg to jest tak jak taki napastnik, który czeka na nas za rogiem. Żeby tylko jak coś złego uczynimy, to z wielką maczugą wyskoczyć i nas po głowie. Bo żeśmy nie tak zrobili. Bóg napomina nas. Ale Słowo Boże nam mówi w jaki sposób. Jeżeli nas wysyła do napominania, to te swoje cechy nam przekazuje. Jeśli napominacie, to z wszelką łagodnością, cierpliwością i pouczaniem. Widzimy, jak Słowo Boże mówi? Jak mamy napominać? My mamy napominać pełni pokoju, pełni Bożego działania. Mamy napominać w taki sposób, jak sam Bóg to czyni. A Bóg wielokrotnie nas napomina i dopiero wtedy, jeżeli pozostajemy w uporze swojego serca, wtedy na nas spadają pewne Boże kary. Ale to nie jeszcze tak, żeby nas zabić, tylko żebyśmy się upamiętali. Abyśmy widzieli, że te najważniejsze rzeczy, które w naszym życiu mają nastąpić, to mają wypływać z naszego upamiętania, z zmiany naszego sposobu myślenia. I Kolosan 3,15 mówi nam, a w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. No więc pamiętajmy o tym, że pokój Chrystusowy ma rządzić w naszych sercach. I to się dzieje właśnie przez samego Boga, który działa w naszym wnętrzu przez Ducha swojego Świętego. I wreszcie Słowo Boże mówi nam tak. Myślcie tylko o tym, co poczciwe i nie bądźcie wyniośli. O czym mamy myśleć? Co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest notą i co jest godne pochwały. Widzimy? To znaczy nie tylko Bogu zależy na tym, żebyśmy my czynili, robili, ale żebyśmy myśleli też w odpowiedni sposób. Dlaczego? Bo z przepełnienia serca mówią usta. Z przepełnienia serca robią ręce. I Słowo Boże nam bardzo wyraźnie mówi, że myślenie nasze poprzedza nasze czyny. Wielokrotnie, kiedy demony opanowują człowieka, kiedy człowiek zaczyna być zademoniony i dowiadujemy się, w jaki sposób dostały się do wnętrza człowieka, wiecie w jaki sposób? W 90% przez myśli. Przez myśli, głównie przez myśli wchodzą demony do życia człowieka. I później trzeba uwalniać myśli człowieka, serce człowieka, myśli człowieka. Człowiek potrzebuje wolności, a więc musi być uwolniony w swoich myślach. I dlatego musimy dbać o czystość naszych myśli. Jako wierzący człowiek, każdy z nas musi dbać o czystość swoich myśli. Jeżeli w swoim życiu znasz Słowo Boże, czytasz to Słowo, trwasz w tym Słowie, to wiesz, co jest dobre. I dlatego wszelkie myśli, które przychodzą, musisz sprawdzać i kontrolować Słowem Bożym. Wszystkie myśli. A jest możliwość zapanowania nad myślami. Ja wszystkie moje myśli podbijam w niewolę, apostoł Paweł powiedział w jednym z listów. Ja podbijam w niewolę moje myśli, by czasem, będąc zwiastunem dla innym, sam nie zostać odrzuconym. Jeśli o myśli nie będziesz dbać, to w końcu dojdzie do odrzucenia. W końcu dojdzie do złego działania. Jak to funkcjonuje? Jak to działa? Kiedyś do Kaina Bóg przyszedł i powiedział do niego tak: Kainie, grzech u drzwi serca twojego, ale ty masz nad nim panować. Myśli twoje już są zajęte złymi rzeczami, ale ty masz nad nimi panować. Ty masz się im przeciwstawić. Czy jako wierzący człowiek przeciwstawiasz się kiedykolwiek myślom? To jest niezwykle ważne. Aby dbać o to, to jest dbanie o higienę. To jest tak, jakbyś chodził cały dzień, a wieczorem tak pomyślał sobie, no nie będę myć rąk, bo jutro znów sobie pobrudzę ręce. To już na koniec tygodnia umyję. Tak samo jest z życiem duchowym. Jeżeli nie będziesz go pielęgnował, jeśli nie będziesz dbał o higienę twojego życia duchowego, to będzie tak samo jak z brudnymi rękami. Jest choroba brudnych rąk. I to jest bardzo groźna choroba, można umrzeć od niej. Dlatego musimy zdawać sobie sprawę, że można umrzeć duchowo, jeśli nie będziemy dbali o czystość naszych myśli. Myśli nasze sukcesywnie mają być czyszczone. Przez Ducha Bożego Świętego, przy użyciu Bożego Słowa. My mamy być ludźmi, którzy coś w swoim życiu konkretnego ze swoim życiem, ze swoim sercem robią. My mamy być ludźmi przygotowanymi do dobrych rzeczy. Rzymian 12, rozdział 16 do 18 wersety mówią tak. Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni. Nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. Nikomu złem za złe nie oddawajcie, starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Co to znaczy, nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie? A jak ja mam 1,83 m, jak się mam do niskich skłonić? My wiemy dobrze, co to znaczy do niskich się skłaniać. My wiemy też dobrze, jak chodzi się pełnym pychy i w zarozumialstwie. Pokazujemy innym ludziom, że my to nie jesteśmy oni. Ja to jestem, wiecie. Co taki zwykły członek zboru przyjdzie mi i powie? Ja jestem pastor. Wiecie, jakie ja mam wykształcenie? Ile lat ja w Chrystusie jestem? Wiecie, kiedy ja chrzest przyjmowałem? No niech ktoś się zgłosi, który przede mną przyjmował. Ja przyjmowałem w 1970 roku. Kto przyjął wcześniej? Ty? Nie. Mówimy o zanurzeniu w wodzie. A więc chrzest wiary. I dlatego właśnie, kochani, od niedługo zaczniemy używać tylko słowo zanurzenie zamiast chrzest. Właśnie ze względu na niewłaściwe praktyki. Żebyśmy to dobrze wiedzieli, że chrzest to jest zanurzenie. Kochani, niedługo będziemy mieli taki właśnie chrzest wiary w naszym kościele. Ale my mamy się nauczyć, wiecie co? Mamy się nauczyć mieć innych ludzi za wyższych od siebie. Abyśmy nauczyli się chodzić w skromności, abyśmy nauczyli się cenić innych, abyśmy nauczyli się doceniać tych, dzięki którym radość mamy. Jeśli jest więcej chwalców Bożego imienia, to też i chwała Boża jest większa. Prawda? Bo jak 5 osób śpiewa, to jest mniejsza chwała i mniejsza głośność niż jak śpiewa 100. Prawda? I to jest wspaniale, kiedy Kościół Jezusa Chrystusa wzrasta w siłę i Bóg ma coraz większą chwałę z tego Kościoła. Dlatego musimy, kochani, nauczyć się chodzić w Panu naszym i Bogu. To trwanie w Chrystusie na tym właśnie polega. I wreszcie czyńcie to, co widzieliście u mnie. Co nauczyliście się, co przejęliście, co słyszeliście i co widzieliście. Apostoł Paweł wyraźnie mówi o sobie, dając przykład. Czyńcie to, co ja czynię. Musimy się nauczyć tego wszystkiego, co czynią ci, którzy są naprawdę w Bogu. Ktoś mi dał przykład, dobry przykład z życia. Kogoś ja obserwowałem i powiedziałem, ten człowiek to ma naprawdę pokój Boży. Ci ludzie to są naprawdę przykładem Bożego działania. Byli tacy ludzie, tacy Boży słudzy, których obserwowałem. I do dzisiaj mogę powiedzieć, odeszli już do Pana, ale do dzisiaj mogę powiedzieć, oni byli dla mnie naprawdę przykładem. Ja chcę ich naśladować, bo to są ludzie, którzy naprawdę mieli w swoich sercach Chrystusa, oni trwali w Bogu. W zasadzie mogę powiedzieć o tych ludziach, bo oni już odeszli do Pana. Byli to z Lublina, Braterstwo Rutkowscy. Zawsze ich obserwowałem. Kiedy przyjeżdżałem do Lublina i byłem tam w zborze, kiedy obserwowałem tego pastora z żoną, to byli dla mnie niesamowitym przykładem takiego prawdziwego Bożego prowadzenia. I dobrze jest mieć taki wzorzec. Dobrze jest mieć takich ludzi, których można naśladować. Czy mieli jakieś błędy? Ależ nie, żadnych nie mieli. Czy coś nie tak zrobili? Nie, nigdy w życiu. Jak myślicie? Mieli jakieś błędy? No oczywiście, że mieli, tak jak każdy człowiek. Ale te dobre Boże czyny, ten Boży pokój w ich serca przewyższał wszystko inne. Przewyższał. Jakby się na szalkach położyło, to wyraźnie by przewyższało to, co jest takie Boże prowadzenie. Wyraźnie by przewyższało. Dlatego, że to jest przykład dla nas do naśladowania. I za takich ludzi Boga naprawdę chwalimy. W Tesaloniczan 5,23 jest powiedziane, a sam Bóg niechaj was poświęci. Sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci. A cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jeśli mamy być uświęceni, jeśli mamy być świętymi ludźmi, to może to uczyni tylko Bóg. Dlatego musimy być na Niego zdani. Musimy wypełniać Jego wolę i chodzić Jego drogami. Jak nam mówi, dbaj o swoje myśli, dbaj o higienę twojego myślenia, no to zacznij dbać o to. Jeśli dotychczas nie wiedziałeś, że jest to możliwe, no ale jak ja upilnuję myśli? Siedzisz na nabożeństwie i myślisz o obiedzie. Nie, nigdy w życiu mi się to nie zdarzyło. Czy tak? Myślisz, czy żelazko wyłączyłeś? No ale teraz są takie żelazka, co się same wyłączają. Ale nie każdy jeszcze ma takie żelazko. Więc bracia i siostry, kupcie sobie takie żelazko, co się same wyłączają. Będziecie spokojnie na nabożeństwie siedzieć. Nie podaję jakiej firmy, żeby żadnej firmy nie reklamować. Ale najlepiej Peposz. Przeciwpożarowe. Kochani, powiedzmy sobie zupełnie szczerze. Mamy być po prostu ludźmi, którzy są zdani na Boga. Żeby jak najmniej mieć takich różnych rzeczy, które by nas odciągały od Bożych spraw. Ale ja wam powiem na podstawie Słowa Bożego, że można zapanować nad swoimi myślami. I można im nakazać, by myślały o Bogu, a nie o rzeczach, które są na zewnątrz. Wiecie, już dbał o te swoje myśli król Dawid. Z początku jeszcze nie umiał dbać o te swoje myśli, jak zobaczył, to od razu zechciał, ale później napisał w psalmach tak bardzo wyraźnie. Duszo moja, uwielbiaj Pana i nie zapominaj o wszystkich dobrodziejstwach Jego. Do kogo on to mówił? Do swojego umysłu. Uwielbiaj Pana. Nie myśl o innych sprawach, uwielbiaj Pana. I my mamy się nauczyć. Apostoł Paweł wyraźnie powiedział, ja moje myśli będę podbijał w niewolę. Co to oznacza? Nie będą mogły sobie fruwać, gdzie chcą. Ja je podbijam w niewolę. Będę nad nimi panował. Taka jest Boża wola, abyśmy zostali poświęceni przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Rzymian 16:19 mówi, albowiem posłuszeństwo wasze jest znane wszystkim. Dlatego raduję się z was i chcę, abyście byli mądrzy w tym, co dobre, a czyście wobec zła. A Bóg pokoju rychło zetrze szatana pod stopami waszymi. Łaska Pana naszego Jezusa niechaj będzie z wami. Albowiem Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju, jak we wszystkich zborach świętych. I niech nas Bóg prowadzi w tej świętości, abyśmy byli ludźmi naprawdę przez Boga wybranymi i gotowymi do służby, gotowymi do wykonania Bożej woli, gotowymi do Bożego działania. Amen. Niech was Bóg błogosławi, niech was prowadzi.